Dzisiaj mówimy o darach Ducha Świętego jako znakach obecności Jego w naszym życiu. Mamy to trochę poszarpane, dlatego że goście w międzyczasie nas odwiedzają. Mieliśmy pastora Kulca, ostatnio mieliśmy koncert Mateo, także przeżywamy dobre chwile w Kościele. Amen. Z Bogiem. Jeden z drugim. A także, jeżeli ktoś nie pamięta, to właśnie przypomnienie, że mówimy teraz o znakach obecności Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, prawdziwego, autentycznego chrześcijanina. I pierwszy znak, o jakim mówiliśmy parę tygodni temu, to jest dar, to jest miłość, znak miłości. Znak miłości. A nie ma chrześcijaństwa bez miłości. A wszystko inne, tak naprawdę jest to fundamentalne, jest to wyjściowe. Można mieć inne znaki, symptomy, które mogą świadczyć o tym, że ktoś jest chrześcijaninem, ale jeżeli nie jest to oparte o prawdziwą miłość, pozbawione jest to wartości. Także dzisiaj kontynuujemy sprawę darów duchowych. Dary duchowe, inaczej uzdolnienia. Nadnaturalne uzdolnienia, które często współpracują z naszymi naturalnymi uzdolnieniami. Każdy ma jakieś uzdolnienia. Są muzycy, są malarze, są kucharze, są krawcy, są śpiewacy. I wreszcie są ludzie, którzy mają niesamowite zdolności czytania osobowości, są wrażliwi na stan emocjonalny, duchowy innych ludzi. I to również jest dar. Jest pytanie, co z tym robimy? Na pewno nie powinniśmy tłamsić darów duchowych. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, żeby rozwijał, tam jest ciekawe słowo, ażeby rozruszał w sobie duchowy dar. A nie wiem jak wy, ale ja jak rano wstaję z łóżka, to w ten sposób pierwszych parę kroków stawiam, dopiero co muszę rozruszać się. Jak się rozruszam, wszystko jest dobrze i to jest normalne. Nawet małe dziecko jak wstaje, to trzeba się rozruszać. I czasami wydaje mi się, że są ludzie, którzy w ten sposób funkcjonują w dziedzinie darów. I Paweł mówi do Tymoteusza, rozruszaj ten dar swój. Szczególnie u niego mówił o darze przywództwa. Ponieważ Tymoteusz z natury był płochliwy, nieśmiały i prawdopodobnie jak rozpoczynał swoje pastorstwo w kościele w Efezie, pewnie może wychodził przed ludzi i mówił, jak nie macie nic przeciwko, to może wstaniemy, pomodlimy się. Nie? A Paweł mówi, nie w ten sposób. Wstajemy, modlimy się i to każdy niech się modli. Bądź odważny w tym. A więc dary powinny być rozwijane. Dar to nie jest coś takiego, co nagle mamy i jest to od razu perfekcyjne i dobre. Są ludzie, którzy mają na przykład dary muzyczne, mają słuch, mają głos i takich ludzi właśnie dopiero się posyła gdzie? Poplotkujmy trochę o Aleksie, na przykład Aleks, nie? Ma zdolności muzyczne, bierze się za to pianino, to aż mnie zazdrość ponosi, prawda? Ale wiecie, gdzie Aleks większość swojego czasu spędza? W szkole. Jakiej? Muzycznej. Można powiedzieć, to Mirka trzeba posłać do szkoły muzycznej, bo on nic nie umie, prawda, jeśli chodzi o muzykę. I to strata by była, bo ja bym po tej szkole dalej nic nie umiał. Natomiast ktoś, kto umie, jest dobry, ma talent, trzeba go jeszcze bardziej motywować w tym kierunku, ażeby te zdolności rozwijał. I otwórzmy list do Rzymian, 12 rozdział. List do Rzymian, 12 rozdział i 3 werset. Dzisiaj więcej skupimy się właśnie na tych darach, na całej tej liście tych darów i spróbujemy sobie króciutko tylko scharakteryzować każdy dar. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Apostoł Paweł, kiedy pisał listy, to zwykle reagował albo próbował do przodu przewidzieć pewne rzeczy, albo reagował na zaistniałe problemy. Już problemy, które były, o których wiedział w danym kościele i w kościele w Rzymie, był pewien problem, że ludzie którzy posiadali pewne dary właśnie duchowe, pewne zdolności, które otwierały im drogę do tego, że byli może bardziej zauważalni albo bardziej cenieni, zachowywali się niestosownie do łaski i wiary, jakiej Bóg im udzielił. To znaczy, przykład, jeżeli modliliśmy się dzisiaj o te trzy siostry i wierzymy w to, że Bóg wysłuchał, ale od czasu do czasu dla nieznanych nam przyczyn Bóg zadziwia nas i reaguje natychmiastowo. Ktoś na przykład był chory ze strasznym bólem i modlimy się i ból w jednym momencie przestał. I tu musimy być świadomi, ja chcę to odważne powiedzieć, że nie należymy do Kościoła, który żyje w jakichś mitach wmawiania sobie rzeczy, które są nieprawdziwe, bo są takie kościoły, które uważają, że jest to wyznanie mocnej wiary, kiedy na przykład się modlą o człowieka, który jest sparaliżowany i on dalej jest sparaliżowany i ciąga się i stawia się go na nogi i męczy się go, że on ma nagle zacząć chodzić i nic z tego nie ma i wreszcie się mówi, to nic nie szkodzi, uzdrowienie nastąpiło, to tylko trzeba wierzyć. My jeszcze tego fizycznymi oczyma nie widzimy i ludzie, którzy patrzą na to i mówią i pewnie mają rację. Dlatego to się nazywa cud, że to się dzieje rzadko i zaskakuje nas, ponieważ nie oczekiwaliśmy, że coś będzie w taki albo w taki sposób. Niedawno we wiadomościach jest, że w Waszyngtonie jakiś człowiek lawituje i wszyscy mówią, wow, dlaczego? A nawet z pastorem Kulcem rozmawialiśmy. Ja mówię, a słuchaj, a jeżeli kilkusettonowy samolot unosił się w górze, to nikt nie mówi, że jest cud, prawda? Dlaczego? Bo rozumiemy prawa aerodynamiki, ale tutaj coś nas zaskakuje i nie wiemy. I może rzeczywiście coś to jest cudownego albo nieczystego, albo sztuczka, tylko iluzja. Nie czuję powołania, żeby się tym zajmować. Ale jest to dziwne, nietypowe. Gdyby nagle w każdym mieście po 1000 ludzi lawitowało, to nikt by na to nie zwracał uwagi. A więc cud to musi być coś niezwykłego i rzadkiego. Pan Jezus 33 lata chodził po ziemi, zauważcie, że wszyscy ludzie nie byli uzdrowieni. W niektórych tylko miejscach jest napisane, że wszystkich, którzy byli do Niego przyprowadzeni albo przyniesieni, uzdrowił. Ale tak naprawdę za 33 lata mnóstwo ludzi nie zostało uzdrowionych, a więc cud to jest coś nadzwyczajnego. I gdyby to się stało, kiedy tutaj modliliśmy się, oczywiście te schorzenia są takie, że z czasem Bóg daje nam taką łaskę, że organizm ma odporność, sobie sam poradzi z tą chorobą dzięki Bożej łasce. Ale gdyby to były osoby, które miały wyraźne schorzenia, które dokuczały i w jednej sekundzie Bóg zareagował, nastąpiło wyraźne uzdrowienie. I następnym razem znowu modliliśmy się i pastor położył ręce i znowu nastąpiło wyraźne uzdrowienie, to wtedy ktoś by pierwszy odważył się powiedzieć, pastor ma dar jaki? Uzdrawiania. Problem polega na tym, że dary działają na zasadzie łaski i wiary. To nie jest coś takiego, że otrzymałem, mam to w kieszeni i za każdym razem, tak jak zegarmistrz, jest zegarek do naprawienia, wyciąga swoje narzędzia i naprawia. Z darami tak to nie działa, że ktoś jest chory i nagle człowiek, którego uznaje się, że ma dar uzdrawiania, podchodzi. Nikt inny tego nie może zrobić, tylko on i dotyka, kładzie swoje ręce i człowiek jest uzdrowiony. I byli właśnie tacy ludzie, którzy w ten sposób chodzili, bo byli identyfikowani, że oni posiadają jakieś szczególne dary. I to był prestiż. I teraz wchodzi taki święty człowiek, trzeba się mu pokłonić, bo on ma jakiś dar, albo prorok. I apostoł Paweł przypomina i mówi, że nie o to chodzi, ponieważ wszyscy są ważni i każdy musi rozumieć z umiarem, skromnie, pokornie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Czwarty werset. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, inaczej jest to stare słowo na organy ciała, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Apostoł Paweł przyrównuje to do ciała. Kościół jest ciałem Chrystusowym i są ręce, nogi, uszy, oczy i każdy organ ciała jest ważny. I więcej o tym jest w liście do Koryntian w 12 rozdziale napisane. Ale dzisiaj spójrzmy i oto rozpoczyna się lista darów. a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. I te dary to są uzdolnienia albo często też powołania z tym związane. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. I pierwszy jest dar prorokowania. I to możecie sprawdzać w swoich Bibliach. Dar prorokowania. I apostoł Paweł tutaj mówi, że jeżeli ktoś ma ten dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Nie do świadomości, że już to mam, ale do wiary. Do wiary czego? Prorok musi mieć wystarczająco wiary, żeby otrzymać słowo od Boga. Kto to jest prorok? To jest człowiek, który przemawia w Bożym imieniu. Inaczej przekazuje Boże Słowo. To jest taki posłaniec. Czasem, jak moje dzieci były mniejsze, to siedziałem w pokoju i mówiłem: idź do mamy i poproś, żeby dała mi coś do picia. Nie? I czasem syn poszedł i na przykład przynosi mi jabłko albo kanapkę, bo po drodze coś mu się odmieniło i mówi: tato, chce coś do jedzenia na przykład. I to nie jest właśnie zadaniem proroka, że Bóg przekazuje jedną rzecz prorokowi, żeby ludziom przekazał, czy komuś, jednemu człowiekowi, a jest takie niebezpieczeństwo, że po drodze prorok coś pozmienia. I obowiązkiem proroka jest być wiernym w tym, aby przekazać to, co Bóg ma do powiedzenia. A więc proporcjonalnie do wiary, aby otrzymywać słowo od Boga. Prorokowanie. Dalej, następnym darem jest usługiwanie. Jest to greckie słowo diakonia, czyli służenie. Jest to dar, który uważam każdy chrześcijanin powinien posiadać. Mimo tego, że ci, którzy czytają Biblię, wyprzedzę do przodu, że w liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, że nie wszyscy posiadają te same dary, to tak jak każdy chrześcijanin powinien posiadać miłość, każdy chrześcijanin powinien posiadać dar usługiwania. Co to znaczy? Jestem sługą. Chrystus miał ten dar. Jest napisane, że Syn Człowieczy nie przyszedł po to, żeby Jemu służono, tylko po to, żeby służyć. Więc jeżeli Chrystus przyszedł, żeby służyć, komu? Nam, ludziom. Przyszedł Syn Boży, Bóg, nam służyć. Tym bardziej my powinniśmy być gotowi, aby służyć również komu? Ludziom. Ludziom. My nie mamy problemu powiedzieć służyć Bogu, tylko to służenie Bogu nie bardzo ci ludzie potrafią określić. Co to znaczy służyć Bogu? Spróbujcie służyć Bogu bez służenia ludziom. Jak? I często bywa tak, że ludzie właśnie mają pewien moment w swoim chrześcijańskim życiu i mówią: a co to wreszcie ja jestem? Na usługach? A mi się aż chce powiedzieć. Dokładnie, dokładnie o to chodzi. A wreszcie ile można mnie wykorzystywać? Całe życie? I były takie momenty, że uczniowie się buntowali i prosili Jezusa, mówili: to jak długo mamy znosić? Ile mamy wytrzymywać? Ile mamy przebaczać? I Jezus zawsze z pewną ironią i humorem mi odpowiedział: Panie, czy aż 7 razy? O, Piotrze, 7. 70 razy 7. Nie chodzi, że mamy liczyć. Usługiwanie, diakonia. Po prostu wtedy apostoł Paweł mówi: jeżeli masz ten dar usługiwania, po prostu służ. Jak? Sumiennie. Jak? W swoim zakresie. Każda czynność, którą wykonujesz w rezultacie tego, że jesteś chrześcijaninem, jest diakonią, jest służbą Bogu. I służąc Bogu w ten sposób, jeżeli w ogóle coś robisz, rób to dla Boga. Jeżeli podajesz komuś szklankę zimnej wody, rób to ze świadomością, że robisz to dla Boga, dlatego że przynajmniej wtedy gromadzisz sobie nagrody u Boga. Jeżeli robisz to ze złych powodów i tak to robisz, szkoda, ale ta prawdziwa zapłata cię mija. Dalej, następny dar to jest dar nauczania. Z tym idzie nauczyciel. Ktoś ma dar nauczania, ma zdolność nauczania. I apostoł Paweł mówi: jeżeli masz taki dar, taką zdolność nauczania, rób to dokładnie. Rób to z przygotowaniem. Nauczaj prosto i zrozumiale. Kochani, nie wiem, czy to tu w kościele było, czy gdzieś słyszałem ostatnio teraz, że ktoś z gości przyszedł do kościoła i mówi, że wasz pastor jest zdolniejszy od Einsteina. I ta osoba, która przyprowadziła gościa do kościoła, mówi: jak to, wytłumacz mi to, nasz pastor zdolniejszy od Einsteina? Mówi: tak, bo podobno na 100 osób słuchających Einsteina tylko 10 było w stanie go zrozumieć. ale waszego pastora nikt nie był w stanie zrozumieć. Zdolniejszy od... Człowiek, który jest nauczycielem, to nie jest ten, który z prostych rzeczy robi zawiłe. Ale ten, który z zawiłych rzeczy potrafi uczynić sens, że ktoś, kto go słucha, mówi: teraz to rozumiem, wiem, o co chodzi. Dalej, następnym darem jest napominanie. I to słowo napominanie to jest coś szersze niż tylko zwracanie uwagi. Napominanie to jest bardziej jak duszpasterstwo. Bo są ludzie, którzy myślą, że jest taki dar, że tylko idą, wytykają, krytykują, tak, w napominaniu, w słowie, na, mimo tego, że ono zostało w ten sposób przetłumaczone, to oryginalne słowo jest czymś szerszym, to jest duszpasterstwo, mentoring, nasze nowe słowo, mentoring, dodawanie otuchy, pokrzepianie, jak również konstruktywny krytycyzm. Znacie różnicę pomiędzy destruktywnym krytycyzmem a konstruktywnym krytycyzmem? Że można powiedzieć na przykład, że ktoś ma brudną koszulę, kiedy tylko tam jest jedna plamka, albo powiedzieć: masz ładną koszulę, ale jest mała plamka. Jak ją usuniesz, albo pomogę ci ją usunąć, wtedy twoja koszula będzie jeszcze ładniejsza. Teraz jedna mała plamka, tak naprawdę jakby ktoś się uparł, można powiedzieć: brudna koszula. I są tacy, którzy dokładnie w ten sposób drugich napominają. Nie, kochani, bądźmy pełni miłosierdzia, kiedy właśnie napominamy. Dalej, dar wspomagania. Tutaj w Biblii Warszawskiej w 8 wersecie: jeśli ktoś obdarowuje, to w szczerości. Ten dar obdarowywania to jest dar wspomagania. Co to znaczy? To jest dar, to jest zdolność, powołanie rozdawania dóbr materialnych w postaci rzeczy, pieniędzy, wspomaganie. Jako pastor, nie wiem, czy to poprawne, ale chciałbym, żeby każdy miał taki dar. Wtedy misje kościoły by dobrze funkcjonowały. Ale są ludzie, od których Bóg szczególnie, tak jak powiedziałem, dary idą w parze ze zdolnościami. I zazwyczaj w darach to jest sprawa serca, a nie tylko stanu na przykład finansowego. Więc jeżeli ktoś posiada tysiące czy miliony, a ma serce skąpe, to nic z tego nie będzie. Ale są też ludzie, którzy są na przykład biedni, ale są w stanie swoje życie uczynić kanałem błogosławieństwa. Zawsze kogoś nakarmią, zawsze myślą o kimś, zawsze rozdają i wydają świadectwo, że mimo tego, że nie mam wiele, ciągle mam, gdyż Bóg mi daje po to, żeby błogosławić. Ja mam taką zasadę, że jeżeli coś u mnie w szafie wisi rok czasu, przekazuję to drugiej osobie. Po co? Po co mieć pełną szafę i rano wstawać, otwierać i mówić: nie mam w co się ubrać. Jest napisane, że wszelka nieprawda jest grzechem. Nie mam w co się ubrać. Jak nie mam w co się ubrać, prawda? Przydałoby się coś nowego. Dobrze, jeżeli chcesz coś nowego, to porozdawaj to, co masz. Porozdawaj to, co masz. Ale wreszcie są ludzie, których Bóg obdarzył zdolnością zarabiania, prowadzenia biznesu, posiadania, w jakiś sposób ubłogosławił ich to. Bóg błogosławi nas po to, ażebyśmy błogosławili drugich. To jest nieszczęście, kiedy ktoś posiada i nie potrafi się z nikim podzielić. Co z tych pieniędzy? Ciekawe, kogo macie na myśli teraz. Chciałbym zaproponować, kogo powinniście mieć na myśli. Siebie. Siebie. Każdy z nas może obdarowywać. Biblia mówi, mamy obdarowywać Kościół, mamy obdarowywać biednych, których Bóg przyprowadza do nas, których nam pokazuje, prawdziwie potrzebujących, mamy ich obdarowywać. I nie musimy być socjologami, którzy próbują rozwiązać ich stan społeczny, po prostu odpowiadać na ich potrzeby. I w jaki sposób Bóg wtedy nas jeszcze bardziej błogosławi? Dar obdarowywania. Dalej, jest dar przywództwa, a więc przełożeństwa, liderowania. I Paweł mówi, że jeżeli ktoś coś takiego robi, powinien to robić gorliwie, odpowiedzialnie, wtedy jest odpowiedzialny za pracę drugich, powinien motywować i traktować swoje obowiązki poważnie. Przywódca. Każdy w jakiś sposób jest przywódcą. Matka jest przywódcą dzieci. Każdy człowiek sprawia, że ktoś inny na niego patrzy. I wreszcie w kościele jesteśmy przywódcami jakiejś służby. Przynajmniej jeżeli dwóch, trzech ludzi motywujemy do tego, by zaangażowali się w budowanie kościoła, w służenie Bogu, jesteśmy przywódcami. A więc realizujmy swoje dary gorliwie i rzetelnie. I wreszcie jest dar miłosierdzia. Apostoł Paweł mówi, niech ten ktoś czyni to z radością. Co to jest dar miłosierdzia? To jest niesienie pociechy cierpiącym. To jest odwiedzenie chorego. To jest pocieszenie kogoś w stresie. I winni to ludzie czynić ze serdecznością, z radością. A to słowo z radością w ogóle tłumacze Biblii Warszawskiej, to byli poważni profesorowie i to słowo radość to takie pasujące słowo w kościele. Ale to słowo radość, greckie słowo hilarios, to znaczy dowcipniś, wesołek, kawalarz, żartowniś. To jest dokładnie to, co to słowo oznacza. I taki człowiek, kiedy okazuje miłosierdzie, pomyślcie, jak poczuliście się, kiedy byliście chorzy i ktoś przyszedł? O, ty taki biedny. Ciekawe, ile życia ci zostało. Ale ktoś inny przyszedł i wręcz nie zwraca uwagi na nasz stan, siada, opowiem ci o swoim dniu, o co ty taki, twój oddech, chodź, umyjemy ci zęby, siadaj, rozmawiamy tutaj. I zanim osoba po pół godzinie wyjdzie, czujemy się co? Prawie że uzdrowieni. Apostoł Paweł mówi, że jeżeli okazujesz miłosierdzie, bądź człowiekiem radosnym, wesołym, uśmiechniętym, nie sztucznie, ale bądź wesoły. Byłem, kochani, w sytuacjach, gdzie w domach byli ludzie nieuleczalnie chorzy. I przyuważyłem, że niesamowita różnica była w stanie emocjonalnym i duchowym tych ludzi, kiedy reszta rodziny zachowywała się normalnie. Ta osoba chora nie była centrum zainteresowania, po prostu była jedną z osób. I wtedy taki chory czuje się lepiej. Kiedy realizujemy te dary, kochani, czyńmy to tak, jak właśnie powiedzieliśmy sobie, Słowo Boże nas do tego zachęca. Pierwszy list do Koryntian. Mamy drugą listę darów, gdzie niektóre się powtarzają. 12 rozdział. Kochani, te dary, ta lista darów to są zdolności, którymi Bóg każdego z nas chce którąś z tych zdolności obdarzyć, jeżeli nawet jeszcze nie obdarzył. Prawdopodobnie już jesteście tym obdarzeni, tylko niektórzy z was o tym nie wiecie albo nie dopuszczacie takiej myśli do siebie, że już takie dary macie. W liście do Koryntian mamy pokazane w 12 rozdziale, że celem darów duchowych jest budowanie, wspólne budowanie. Jest przekazywanie Bożej woli. Trochę o tym mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, w pierwszych trzech wersetach. Tam apostoł Paweł przypomina, że zanim byliście chrześcijanami, chodziliście do tych bożyszczy, bałwanów, do których modliliście się, a oni ani słowa. Nawet przypomnieliśmy sobie stare polskie porzekadło, mówił dziad do obrazu, a obraz ani razu. I ludzie chodzili do takich właśnie statuek i mówili, to mój Bóg. Ale teraz, kiedy uwierzyli w żywego Boga i między nimi było mnóstwo ludzi, którzy mieli syndrom proroków, było drugie niebezpieczeństwo, że wręcz gdziekolwiek się nie zwrócili, to był ktoś, kto im próbował przekazywać, że taka jest wola Boża albo taka jest wola w ich życiu. I apostoł Paweł mówi, musicie to sortować i być pewni tego, że jest to od Boga. I wreszcie mamy 4, 5, 6 werset, że różne są dary łaski, a więc cechy charakterystyczne darów Ducha Świętego, które są tutaj nazwane darami łaski, w 5 wersecie posługami i sposobami działania. Do każdych z tych odniesione jest słowo różne, a więc jest różnorodność, nie ma jednolitości. Różne są dary łaski, różne są posługi, różne sposoby działania, szósty werset, ale fundament jest ten sam. Dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne posługi, lecz Pan ten sam. Różne sposoby działania, lecz Bóg ten sam, który sprawia wszystko i we wszystkim. I oto cel darów duchowych, siódmy werset. W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. A więc to, co robimy w rezultacie naszych uzdolnień, musi być ku wspólnemu pożytkowi. To nie może być tylko egoistyczne realizowanie samego siebie. Jest pytanie, czy jest to pożyteczne, czy jest to dobre, czy jest to coś, co Bóg chce. I znowu mamy całą listę darów. To możecie w swoich Bibliach czytać, ja po prostu wymienię te dary. Jest dar mądrości wymieniony tam. Czym jest ten dar mądrości? To jest zdolność udzielania mądrych rad. Jest to zdolność udzielania mądrych rad. Kiedy jesteśmy w sytuacji, trochę o tym mówiliśmy w tamtym tygodniu, gdzie naprawdę potrzebujemy mądrości, wtedy pojawia się ta prawdziwa mądrość. W Starym Testamencie jest kilka takich przykładów. Jeden z przykładów to Mojżesz, który od świtu do nocy siedzi z ludźmi i próbuje rozwiązywać ich problemy. I pojawia się jego teść. I mówi: Mojżeszu, tak nie możesz. Nie dasz rady. Tyle jest ludzi. I więcej robisz sobie wrogów niż przyjaciół, ponieważ ludzie w tak długiej kolejce stoją cały dzień i nie jesteś w stanie ich wszystkich przyjąć. Pogrupuj ludzi i uczyń liderów nad tymi grupami. Niech oni będą ich duszpasterzami. Niech oni rozwiązują ich problemy. Niech oni z nimi rozmawiają. A ty po prostu bądź duszpasterzem tych duszpasterzy. I jeżeli są jakieś naprawdę trudne sytuacje, z którymi sobie nie mogą poradzić, to wtedy przyjdą do ciebie. I pokazał mu, na jakiej zasadzie działa Amway. Piramida. Niektórzy reagują na to, bo wiecie, o czym on mówi. Piramida, jeden drugiemu przekazuje. Stąd się biorą te pomysły. Niektórzy myślą, o, korporacje, biznesy, oni wymyślają rzeczy. Nic innego nie wymyślili, czego nie ma w Biblii. Dar mądrości. Udzielił mu rady i uratował przed wczesną śmierć Mojżesza, który prawdopodobnie był umarł na zawał serca. Salomon znany jest z czego? Z wielkiej mądrości, prawda? Mamy sytuację, dwie matki, znacie historię, które przyszły, każda miała dziecko. Jedno zostało przyduszone w nocy, druga zamieniła, wzięła sobie żywe, a martwe dała tej drugiej. Ta poznała, o co chodzi, przyszli do króla Salomona i kłócą się, które jest dziecko której. Salomon spojrzał, mądre, i tutaj mamy od razu dar poznania, drugi dar, poznanie, wiedza, wnikliwe spojrzenie do sytuacji albo wnikliwe poznanie sytuacji albo tajnych spraw. I tu mamy dar mądrości z darem poznania działający u Salomona, który mówi: wiecie co? I też trochę dowcipu w tym jest. Mówi: wiecie co? Dajcie mi to żywe dziecko, ja po prostu przekroję na pół, po połowie rozdam i będzie po problemie. Salomon nie zamierzał tego zrobić, ale musimy pamiętać, że on mógł to zrobić. I nikt nie mógł mu nic powiedzieć. To był król, który miał władzę absolutną. To był król, który mógł zrobić coś takiego, co Herod. Chciał Jezusa zabić, nie mógł go znaleźć. Mówi: wybijcie wszystkich chłopców od 0 do 2 lat. I nikt nie mógł powołać go przed sąd. Do dzisiaj. Tylko historia go osądziła, że był to kat. To samo Salomon mógł zrobić, mógł przy tych matkach rozkroić dziecko na pół, wzdłuż albo w poprzek, jakkolwiek by sobie zażyczyły. Ale Salomon nie zamierzał tego zrobić. To, co on wiedział, to, że prawdziwa matka powie: w takim razie niech ta druga bierze to dziecko, ale niech tylko to dziecko żyje. I tak się stało. Prawdziwa matka w ten sposób odpowiedziała. Komu by coś takiego przyszło do głowy? Dar mądrości, dar wiedzy. Jakże często potrzebujemy czegoś takiego, albo kogoś takiego. Jeżeli nie posiadamy daru mądrości, módlmy się, ażeby Bóg przysłał kogoś z takim darem mądrości, kto by mógł mieć tą zdolność udzielenia nam dobrej rady w naszej sytuacji życiowej, albo kogoś z poznaniem, wnikliwym spojrzeniem, bo czasem widzimy tylko na głębokość skóry. Dalej, mamy dar wiary. Dar wiary jest potrzebny w wyjątkowej sytuacji. W trudnej sytuacji. Jest to ta wyjątkowa wiara, która jest czymś więcej niż tylko wiara w istnienie Boga. To jest wiara, że Bóg może zrobić coś szczególnego. To jest sytuacja, gdzie Samaria głoduje. I pojawia się prorok i mówi na drugi dzień, a było już tak źle w Samarii, że już własne dzieci gotowali, żeby przeżyć. I prorok pojawia się i mówi, na drugi dzień będzie tu tyle jedzenia, że nie będziecie wiedzieli, co z tym zrobić. I adiutant króla, doradca króla wyśmiał się z tego i mówi, choćby nawet Bóg chciał to zrobić, to będzie to niemożliwe. I tak się stało. Trędowaci na zewnątrz miasta odkryli, że obóz wrogów Aramejczyków Bóg spowodował popłoch. Jest cały otwarty do plądrowania z najlepszym jedzeniem, jakie tylko było możliwe. I dokładnie tak się stało. Pastor Kulec opowiadał mi sytuację, gdzie w głodującej chińskiej wsi było proroctwo. Połączone z darem wiary. Te dary nie działają tak bardzo osobno, ale zazębiają się ze sobą. Człowiek, ludzie głodują i człowiek w czasie takiego nabożeństwa nagle w czasie modlitwy mówi, tak mówi Bóg, jutro będzie deszcz z rybami. Ja słyszałem o deszczu ze śniegiem, ale o deszczu z rybami nie słyszałem. I ludzie spojrzeli na niego, popatrzyli, co jest i poszli do domu i mówią, no z głodu każdy może zwariować. Na drugi dzień ulewa potężna i w ulewie spadały ryby takiej wielkości. I moglibyśmy powiedzieć, ale to takie bajki, pastorze, to nie nam. A nawet jak pisało, kto w to wierzy. Meteorolodzy potwierdzili, co się stało. Trąba powietrzna powstała nad morzem i akurat nie złapała ławicę ryb. I przeniosła na ląd w postaci ulewy, które spadły na tą wioskę. Czy Bóg może coś takiego zrobić, czy nie może? Może. Ale wiemy, że był to Bóg, dlatego że człowiek był w stanie o tym powiedzieć dzień wcześniej. On pewnie sam poszedł do dołu i mówi, co ja powiedziałem. To są dary duchowe, kochani, które w ten sposób funkcjonują. Które muszą się w jakiś sposób potwierdzić. To nie jest wariacja. To jest coś, co wygląda jak zwariowanie, ale potwierdza się realiami, bo taki jest Bóg. I wreszcie są dary uzdrawiania, czyli moc uzdrawiania chorych. W jaki sposób? Kochani, jeżeli pamiętacie, nieleczony katar ile trwa? Tydzień. Tydzień, a leczony 7 dni. Czy odwrotnie? O teraz możemy dyskutować. Kochani, nikt nie mówi cud! Po 7 dniach katar przeszedł. Wszyscy wiecie, że katar jest chorobą nieuleczalną. Znaczy nieuleczalną. Nie ma lekarstwa na katar. Nie ma. Do dzisiaj nie wynaleziono leków, które leczą katar. Są krople symptomatyczne, które odtykają dziurki w nosie, ale to nie jest leczenie, tylko pomagają nam oddychać. Nie ma lekarstwa na grypę, nie ma lekarstwa na katar. Kochani, dlaczego nie umieramy? Ponieważ Bóg dał nam odporność, prawda, w naszym ciele. Jedyne lekarstwo to jest nasze ciało, musi je zwalczyć samo. I nikt nie mówi, wow, cud, po 7, ktoś by wyszedł i pastorze, w niedzielę mam świadectwo, w poniedziałek dostałem katar, czy w sobotę i przeszło mi do następnej soboty. To byśmy pokiwali głowami. Ale kochani, jeżeli ktoś by powiedział, że tak zachorowałem i gorączka, I tak już ze mną było, że już nie mogłem wytrzymać. I normalnie coś takiego trwa 2 tygodnie, czy tydzień czasu. Ale ktoś przyszedł, pomodlił się o mnie i w tym momencie wszystko ustąpiło. I już nigdy nie wróciło. Wtedy mówimy, to jest cud. I dlatego jest zapisane, że Pan Jezus uzdrowił teściową Piotra, która leżała w gorączce. Jeżeli by nie umarła, to prawdopodobnie ta gorączka z czasem by zeszła. Ale dlatego, że Pan Jezus położył swoje ręce, uzdrowił ją i nastąpiło to w jednej chwili, mówimy, że jest to cud. Teraz są inne choroby, gdzie możemy się modlić i dla pewnej przyczyny Bóg jak gdyby podcina korzenie tej choroby i nagle ta choroba usycha i osoba wie, że od momentu tej modlitwy było coraz lepiej, lepiej, lepiej. Z chorobą, z której nie ma wyjścia, też wtedy mówimy, że jest to cud. Kochani, jeżeli ktoś był chory na raka i po modlitwie co 2 tygodnie szedł na badania i coraz lepsze wyniki i nagle dzisiaj nie ma znaku, jeśli chodzi o raka, wtedy wiemy, że jest to cud uzdrowienia, że objawił się dar uzdrawiania. Dalej, jest dar czynienia cudów. Dar czynienia cudów. Taki dar okazał się w życiu Jezusa, kiedy nastąpiło rozmnożenie chleba. Jest to cud, dar czynienia cudów. Kochani, ludzie w dzisiejszych czasach również doświadczają różnego rodzaju cudów. I kochani, to nie może być modlitwa o to, że modlimy się: Panie Jezu, daj jutro ciepłą pogodę. I wstajemy rano i jest fajna pogoda, mówimy: cud. Nie, bo to jest 50-50. Bóg decyduje. Ale kochani, jeżeli byśmy tu w tej części świata w styczniu modlili się o 40 stopni Celsjusza w Chicago i tak by się stało, to byśmy mówili: cud. Ale prawdopodobnie Bóg takich rzeczy nie robi. Natomiast jeżeli jest to coś nadzwyczajnego, coś wbrew prawom natury, wtedy jest to cud, który się nie zdarza. Prawdziwy cud. Cud wzbudzenia z martwych. Czasem ludzie opowiadają o cudach typu, że jechali i benzyny było mało i się modlili, żeby dojechać do domu i dojechali. Kochani, to nie cud, to jest nauczka i łaska Boża, żebyśmy na czas tankowali, pilnowali takich rzeczy. To nie cud. Ale to jest cud, kiedy chcemy kogoś ugościć i nagle nie mamy na to pieniędzy, ale pragniemy uczynić coś dobrze. I albo pojawia się jedzenie, że ktoś nam przyniósł, albo pieniążki na to i możemy uczynić coś dobrego. Jest znana taka historia, która pochodzi z czasów Kresów, czy z Kresów Wschodnich i z czasów w czasach II wojny, zaraz po wojnie, a nasi dziadkowie, rodzice o tym opowiadali, gdyż to było z ich terenów, że była pewna bardzo biedna wdowa, młoda wdowa, która miała małe dzieci i wtedy socjalne usługi nie były zbyt dobre, w ogóle ich nie było. I był pewien w tej małej miejscowości pewien bezbożny człowiek, ateista, ale bogaty, który się wyśmiewał z chrześcijan. I pewnego razu, a kiedy ona się głośno modliła w swoim domu, także czasem dobrze jest się głośno modlić, okna miała otwarte, na pewno nie w tym celu, ale z dziećmi swoimi się razem modliła o to, ażeby w jakiś sposób Bóg zaopatrzył ich w jedzenie, bo dzieci są głodne, a rano wstała, otwiera drzwi, a przed drzwiami jest pełna torba smakołyków, jedzenia, mleka, śmietany, wszystko, masło, to na wsi w tamtych czasach przyniósł, ktoś postawił. I ona wzięła to, i na nabożeństwie w niedzielę rano składa świadectwo, a ten ateista przyszedł na to nabożeństwo, bo chciał ją wyśmiać i pokazać jej, że Bóg wcale nie wysłuchał jej modlitwy. I wiedział, że będzie składała świadectwo. I gdyż on słyszał tą modlitwę i postanowił przynieść jej to jedzenie. I kiedy ona w niedzielę właśnie na nabożeństwie wstaje i mówi, że ma świadectwo, że byli głodni, Bóg taki dobry i modliła się i nagle rano otwiera drzwi i mówi: cud, przed drzwiami torba. Bóg przyniósł torbę. A on podnosi rękę i mówi, kobieto, to nie Bóg, mówi, to ja przyniosłem ci, bo podsłuchałem twoją modlitwę. Ona mówi: Panie, dzięki ci, że nawet diabła jesteś w stanie użyć dla swoich celów. Także kochani, Bóg w różnoraki sposób to robi. w różnoraki sposób te rzeczy robi i czasem pozostawia pewną lukę dla ludzi z zatwardziałym sercem, którzy mówią, a to ma logiczne wytłumaczenie, jest napisane, to mówiliśmy w niedzielę o sercu, serce, które nie chce pójść za Bogiem, sobie znajdzie przyczynę, ażeby nie wierzyć. Podobno niewierzący ateista udowadniał, że nie ma Boga i mówi, że jeżeli Bóg jest, to trzymam tutaj szklankę, mówi, jak ją wypuszczę, to jeżeli ona się nie rozbije, to znaczy, że Bóg usłyszał teraz to wyzwanie. I wypuścił tą szklankę, tylko nie wiedział, że tak szeroko stał, taki pewny siebie, że ta szklanka spadła mu prosto na nogę, na buta i się nie rozbiła. I on mówi, że to przypadek. Przypadek czy nie przypadek? Bóg czasem coś takiego zrobi częściowo, żeby pozostawić temu człowiekowi podjęcie decyzji, czy będzie wierzył, czy nie będzie wierzył. Wiara, zdar czynienia cudów i wreszcie prorokowanie, już o tym mówiliśmy, mówienie słów Bożych stosownych do sytuacji. Wreszcie zdar rozpoznawania duchów. Jest to zdolność rozpoznawania, czy ktoś jest w Duchu Bożym, czy też nie w Duchu Bożym, czy coś jest od Boga, czy nie. I wreszcie bardziej jest to taka zdolność, niekoniecznie chcę powiedzieć psychologa czy psychiatry, ale jest to zdolność, która pozwala nam wniknąć w głębokie sfery duchowe, sfery człowieka drugiego i poznać jego postawę. Czy jest to postawa pokory na przykład, czy pychy, prawdy, czy zakłamania. I wreszcie dwa bliźniacze. Ostatnie dary, o których chciałem powiedzieć, to dar języków i dar tłumaczenia tych języków. Dar mówienia językami, to jest dar mówienia językami, których się nie zna, których się nie uczyło. Jest to sensowne mówienie, jest to albo język modlitwy, albo język, w którym się przemawia do słuchających. Jest to język, który ludzie dzisiaj używają gdzieś na ziemi, albo jakiś dialekt, który może być już wymarły, ale Bóg postanawia się posłużyć takim dialektem. I coś takiego wtedy ma pożytek dla słuchaczy, jeżeli występuje bliźniaczy dar tłumaczenia tych języków. I dar tłumaczenia tych języków odbywa się przez osobę, nie która zna te języki, ale osoba, która nie zna tych języków, również w darze tłumaczenia jest w stanie przetłumaczyć te języki. Jak widzicie, w sprawach duchowych darów potrzebna jest wiara, ponieważ ktoś może powiedzieć, a ktoś tam coś bełkocze, ktoś inny niby tłumaczy. Jak możemy w ogóle zweryfikować? Jak możemy zweryfikować? Treść przekazana poprzez języki i przetłumaczona musi być sensowna i musi być otwarta na to, aby albo czas, albo jakieś wydarzenie zweryfikowało to, że to, co było powiedziane, jest prawdą. To nie mogą być po prostu takie sobie tylko jakieś dobre rzeczy mówione, które nie mają żadnego znaczenia, każdy to będzie mówił. I czasem w kościołach właśnie, w których się podkreśla zbytnio obecność duchowych darów, że tak powiem, co to znaczy, na siłę się wymusza obecność tych darów, to często te przesłania w językach właśnie są bardzo takie, do których ludzie się przyzwyczajają, typu będziecie mi posłuszni, będę wam błogosławił. To wszyscy wiemy. Ale jeżeli jest to coś specyficznego, że w zeszłym tygodniu była potrzeba, którą mieliście jako Kościół i nikt się wśród was nie znalazł, kto by zaspokoił tą potrzebę i wy wszyscy wiecie, o której potrzebie mówię. I daję wam jeszcze jedną szansę, jeżeli nie uczynicie tego, co ja chcę, wtedy zabiorę swoją łaskę, swoją obecność pośród was. To są specyficzne rzeczy, które jeżeli ludzie nie słuchają, jeżeli nie ma bojaźni Bożej na nich, wtedy jest możliwość zweryfikowania tego, że za jakiś czas na przykład braknie Bożego błogosławieństwa, braknie duchowego życia, kiedy ludzie są nieposłuszni. Mamy jeszcze inną listę duchowych darów, ale już z braku czasu nie będziemy dzisiaj o tym mówili, ale połączymy sobie ją ze znakami, z jeszcze jedną grupą znaków obecności Ducha Świętego w przyszłą środę, jak nam Bóg pozwoli. Ale kochani, to co chciałbym powiedzieć, to zachęcić was wszystkich do tego, że te dary duchowe to są zdolności, talenty, które Bóg ma dla nas wszystkich. Abyśmy nie myśleli, że to jest dla jakiejś grupy elitarnej, jakichś ludzi nadgorliwych, ale Bóg ma jakąś zdolność dla każdego. każdego z nas. Ona już jest, z jakąś zdolnością już się urodziliśmy. Chcę to połączyć z duchowym darem, tą nadprzyrodzoną zdolnością, abyśmy mogli być efektywni dla Niego, służyć Bogu, ludziom i Kościołowi. Dlatego otwórzmy się na to. Rozmyślajmy o tym, czytajmy na ten temat, rozmawiajmy o tym, aby każdy mógł odnaleźć swój dar. Czasem kiedy, i tym chcę zakończyć, a czasem kiedy któryś z moich chłopców zaprasza przyjaciół i czasem mamy 20 osób u nas w domu, wiecie co się dzieje przed drzwiami? Jeżeli jest 20 osób, to jest 40 sztuk butów, 20 par butów. I wiecie, jak oni zdejmują buty, to nie, po prostu wchodzą, zrzucają i nagle te buty są wymieszane. I później jak oni wychodzą, to zabiera im czasu, żeby każdy znalazł swoją parę butów. A czasem nie wiem, jak to się dzieje i jak ci młodzi ludzie idą do domu, że czasem po takim przyjęciu zostaje ze dwie pary butów. I ze dwa tygodnie mija, zanim się ktoś upomni o te buty. To jest dla mnie wielka tajemnica, jak ktoś się dostał do domu. Ale dzisiaj, przyjdźcie do mnie do domu, są dwie pary butów. Nie mam pojęcia, czy w moich poszli, też tak bywało, że i w moich szli. I kochani, to samo jest z darami. Bóg dał te dary Kościołowi. I teraz naszym zadaniem jest odkryć, który dar jest mój, a dar jest Twój. To są te buty, które będą pasowały do Twojego charakteru i Twojej osobowości. Po tym przykładzie będziecie pamiętali, o czym dzisiaj mówiliśmy. Powstańmy do modlitwy. O Panie, niech Duch Twój Święty sprawi, abyśmy byli otwarci na to, że masz dary duchowe dla nas. Panie, abyśmy zaznajomili się z tym tematem Twojego słowa, że każdemu z nas chcesz dać te narzędzia, te zdolności, którymi będziemy bardziej efektywni. Dla Ciebie, Twojej chwały, Panie, dla pomagania drugim, jak również dla służenia w Kościele. Ojcze, proszę Ciebie o to, abyś pracował nad sercem i umysłem każdego z nas, abyśmy nie ignorowali, nie zapomnieli, kiedy stąd wyjdziemy, że Ty, Panie, dałeś dary Kościołowi i któryś z tych darów jest dla mnie. Panie, być może niektóre dary odkryłem, a innych jeszcze nie. Dlatego, Panie, pomóż mi, abym mógł być otwarty na to, w dziedzinie jakiego jeszcze daru chcesz mnie używać i każdego z nas. Panie, bądź z nami na rozejście się, aż ponownie się spotkamy. Niech Twoje imię będzie wywyższone w naszym życiu. Niech Twoja obecność będzie odczuwalna. Twoja ochrona niech będzie nad każdym z nas. W imieniu Jezusa Pana, w Duchu Świętym. Amen. Amen.